Mogę Żyć. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo. Dziś na naszej antenie prezentujemy od kuchni, jak mówią nasi słuchacze, bo chcieliby wiedzieć więcej o działalności państwa, o codzienności. Być może dlatego, że kiedy przyjdzie czas zimowy, czas rozliczeń z fiskusem, zanim podejmą decyzję serca, przypomną sobie, że słyszeli właśnie tę audycję i chcieliby do niej powrócić. Oczywiście mogą państwo powrócić na stronie internetowej Radia Lublin. Audycja jest do państwa, że tak powiem, dyspozycji powtórnego wysłuchania. Ale wróćmy do rzeczywistości. Początki to już wiemy. 2012. Prezes Stowarzyszenia Iza Bylińska, która rozpoczęła swoją opowieść o tych podróżach, bo chyba podróżujesz często, mając pompę w plecaku.
Tak, w ogóle to nasze życie nie byłoby możliwe, gdyby nie to pozorne małe urządzenie, jak pompa w plecaku. Ja na przykład jestem żywiona 22 godziny na dobę. W plecaku w ciągu doby praktycznie mam podłączone 4 litry płynów, kroplówek, worek żywieniowy. Gdyby nie taka mała przenośna pompa, dzięki której możemy włożyć bezpiecznie kroplówki do plecaka i wyjść z domu i praktycznie pracować, podróżować, funkcjonować. No to życie nie byłoby zwyczajnie w świecie możliwe. Podłączanie takie grawitacyjne na stojaku albo na pompie stacjonarnej właściwie ograniczałoby nas do takie osoby, które są podłączone długo, do funkcjonowania w domu.
Ja może wyjaśnię słuchaczom, bo leczenie żywieniowe pozaelitowe jest konieczne wtedy, kiedy mamy niewydolny przewód pokarmowy, on jest za krótki, ten przewód pokarmowy, albo jest jakaś przeszkoda w tym przewodzie pokarmowym. W związku z tym wszystkie substancje odżywcze trzeba podać dożylnie. Czyli przez cewnik naczyniowy, to są specjalne rodzaje cewników. Może to być port naczyniowy, ale najczęściej są to tunelizowane cewniki naczyniowe. I do tego cewnika podłączamy mieszaninę żywieniową. Może to kapać sobie grawitacyjnie.
Formy kroplówki.
Jak taka bardzo duża kroplówka. To powoduje właśnie, że człowiek jest taki trochę przywiązany do stojaka i do tego miejsca, w którym ten stojak stoi. Chodzi o to, żeby wychodzić na zewnątrz, żeby można było normalnie funkcjonować. W związku z tym ta pompa wymusza obieg. Ona wtedy nie musi wisieć na stojaku, może to być w plecaczku, sobie leżeć. I pompa wymusza ten obieg do układu żylnego, co jest kolosalne ma znaczenie, dlatego że pozwala pacjentom wyjść na zewnątrz.
Z tym plecakiem można robić wszystko po prostu.
No właśnie, nareszcie. To teraz posłuchamy, co ma do powiedzenia Karolina.
To prawda. Ja pamiętam, jak byłam właśnie pierwszy raz w poradni żywieniowej i tak rękami i nogami się zapierałam. Byłam już taka bardzo wycieńczona, waga spadała w dół.
To ja przypomnę, tylko historia jest troszkę inna niż u obu pań. Dlatego, że Iza bezpośrednio po katastrofie w brzuchu miała wdrożone, a druga nasza pacjentka po 15 latach dopiero, tak. Po katastrofie w brzuchu, dopiero po 15 tak, latach tak. Dorosła, zobaczyła, czy może...
To znaczy nawet nigdy nikt mi nie podpowiedział.
Ja dowiedziała się o tym.
Widziała pani.
Tak, nie było to tak nagłośnione w tamtych czasach. Ja w 2004 roku miałam guza trzustki operowanego w Lublinie i też właśnie przez kolejne 15 lat po tej operacji borykałam się z różnymi problemami, z niedowagą, z niedożywieniem, dawałam z siebie wszystko. No tak wiadomo, każdy chciałby normalnie żyć. Dopiero w 2001 roku miałam kolejną operację i po tej operacji już się po prostu mój organizm nie podźwignął. Ważyłam wtedy 39 kilo, na pokładzie półtoraroczne dziecko. I pamiętam właśnie tuż przed lockdownem wizytę w poradni, rozmowę z profesorem. Opowiedziałam mu swoją historię i on tak się na mnie patrzył i mówi, czy ja bym chciała dożyć tego życia ze swoim dzieckiem, ze swoją rodziną. I mnie wtedy zatrwożyło, ja sobie nie wyobrażałam zmiany życia właśnie na takie życie, chociażby nawet z plecakiem, tak? Mówię, kurczę, jak to żyć? To trzeba ciągle nosić, na to trzeba ciągle zwracać uwagę, patrzeć. Ja nie dam rady, nie w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Abstrahując już od tego, że sama fizyczność też, prawda, w związkach, to ja się o wszystko bałam, tak? O pracę, o relacje, o to, jak będzie na pokładzie z takim małym dzieckiem. Było to dla mnie straszne.
Ja może się wtrącę, bo jedną z...
Śmiechnęłam się, tak pięknie wygląda pani Karolina, prawda?
Tak, bo tego nie widać.
Ale jedno z takich bardzo ważnych zadań, stowarzyszenia jest również propagowanie tego, że jest coś takiego...
Edukowanie w ogóle społeczeństwa.
Dokładnie, tak. Żeby wszyscy wiedzieli, że jest możliwość. No bo właśnie ten przykład, 20 lat temu w zasadzie nikt nie mówił o tym, że jest taka możliwość. Dzisiaj mamy większy stopień wiedzy zarówno wśród medyków, jak i wśród społeczeństwa. Wśród medyków każdy słyszał, że jest coś takiego, leczenie żywieniowe, mam nadzieję. Nie każdy stosuje, ale to jest inna kwestia. Natomiast wśród społeczeństwa też już ta wiedza jest
coraz więcej osób, tak.
Tak, myśmy kiedyś zrobili takie badanie, taką ankietę na uliczną ze studentami. Co wiesz na temat żywienia klinicznego, leczenia żywieniowego? No i okazało się, że ludzie nic nie wiedzą. Po prostu prawie zero było tam. Jedna osoba może coś wiedziała i to tak...
Musiała się spotkać z kimś.
Nie do końca wiedziała, o co chodzi, ale wiedziała, że jest coś takiego.
Stąd jak się cieszę, że państwo są w studiu i mogą znacznie więcej opowiedzieć na ten temat, a nasi słuchacze usłyszeć.
Tak.
Kontynuując. I co? Stało się.
Stało się. 2 tygodnie na oddziale u profesora i wyszłam z tym portem do żywienia, do domu. Wtedy było trudno właśnie, bo wiem, że jest taka procedura, że jeszcze dodatkowo poza pacjentem jest przysposabiana osoba towarzysząca. W razie, gdyby pacjent nie był sobie w stanie sam przygotować tego żywienia. Ja byłam jedyną osobą, ponieważ był lockdown, mąż nie mógł pojawiać się w szpitalu ze względu na warunki, wiadomo. Więc ja wyszłam ze szpitala, jeszcze będąc w szpitalu zamówiłam sobie właśnie rzekomy stojak, żeby te kroplówki móc sobie puszczać. W międzyczasie z moją kochaną Izą się skontaktowałam i ze mnie...
Izę chyba kochają wszyscy.
Nie da się, absolutnie. Nie da się nie kochać.
Dlatego jest prezesem.
Jest człowiek, takie serce wielkie ma, że trudno nawet to opisać. I ona mówi do mnie wtedy, nie martw się, to 2 tygodnie, to załatwimy pompę. Tak? I ja już pod koniec kwietnia, bo to był kwiecień, miałam tą pompę. I już po krótkim wstępnym szkoleniu u Izy w domu, jak to się wszystko robi, zaczęłam życie z plecakiem. Życie z plecakiem i plecak towarzyszył mi w górach i na treningach na początku, i na spacerach, i na rowerze, i w pracy, ponieważ ja miałam dosyć duży deficyt wagi, żeby tę wagę zyskać. Zajęło mi to 2,5 roku na żywieniu. No to ten plecak praktycznie non-stop pracował, tak? Ja jestem podłączona 16 godzin. Jest to na pewno dużo bardziej komfortowe niż bycie 22 godziny podłączonym, tak jak tutaj Iza. Daje to większe możliwości, ale to zawsze jest 16 godzin, tak? I ja dodatkowo jeszcze borykam się z cukrzycą, więc to dodatkowo też jest tego typu problem, że to żywienie jest też wysokokaloryczne, więc tutaj dodatkowo jakieś... choroby różnice towarzyszące wchodzą, ale z czystym sercem mogę powiedzieć, że te 6 lat ostatnie mojego życia to są najlepsze lata. Ja przez całe swoje życie od operacji nie czułam się tak pełna energii, tak dobrze fizycznie i paradoksalnie poprzez pogorszenie sobie jakości życia, no bo wiadomo, plecak, to życie sobie polepszyłam, bo tą energię, którą mam, mogę wykorzystać, no właśnie, chociażby pracując, bawiąc się z dzieckiem, dając mu tak jakby całą pulę możliwości, które daje mu mama.
Ja bym to określił nie poprzez pogorszenie, tylko zmianę.
Zmianę, ale wtedy wydawało mi się, że to będzie pogorszenie.
Efekt jakościowy jednak był.
Oczywiście,
bardziej psychicznie, prawda? To jest
duża, tak, to jest duża bariera psychiczna. Myślę, że też jak pacjenci dają sobie wsparcie, bo świadomość, że nie tylko ja jestem pacjentem żywieniowym, ale też rodzina. Ja mam wspaniałego męża, cudowną rodzinę, która mnie wspiera. pomagam. W zeszłym roku złamałam rękę, więc mąż musiał się przysposobić, więc szybki kurs przeszedł robienia kroplówek i przez 2 miesiące dzień w dzień, bo to jest praca dzień w dzień, dezynfekcja stanowiska, wszystko do podłączenia, ręce mu się trzęsły, pamiętam, ale później już po 2 miesiącach mógł to robić bez żadnego ryzyka. Ja nadzorowałam, mówiłam, żeby uważał, bo to jest, od tego zależy moje życie, także duże wsparcie rodziny, no i oczywiście, tak jak mówię, stowarzyszenia, które jest dużą podporą, bardzo,
ta
bardzo.
Rozmowa pacjent-pacjent jest dla mnie też bardzo dużym wsparciem, no bo jak ktoś przychodzi pierwszy raz i posłucha takich moich rozmów, które mówią, że do końca życia, że trzeba i tak dalej, no to nie do końca mi wierzy. No mówi sobie, tam jakiś matras siedzi i gada o takie głupoty, nie? Natomiast jeżeli zobaczą pacjent, zobaczy się z pacjentem, no to to zmienia się. Ja jestem bardziej wiarygodny wtedy też, czyli pacjenci uwiarygadniają mnie, tak jak gdyby.
Skoro o pacjentach już mówimy, to stowarzyszenie niewątpliwie ma jakiś projekt, plan przez te lata. Działo się, postaraliście się jednak jak najwięcej edukować, mówić, pokazać społeczności, dać informacje choćby. Bo tak jak pan profesor powiedział, naprawdę nie wszyscy wiedzą o tym, że istnieje leczenie żywieniowe, kliniczne, że istnieje stowarzyszenie Akcja Charytatywna i tamte wspomnienia.
Tak, my w ogóle jako stowarzyszenie przez lata staraliśmy się zaistnieć, jeśli chodzi o media takie społecznościowe.
O świadomość społeczności, że
o to, że w ogóle tacy pacjenci są i tacy ludzie, którzy żyją na żywieniu pozaimtowym, są pośród nas i możemy ich spotkać w pracy, możemy ich spotkać, nie wiem, w szkole, na uczelni, gdzieś w warunkach codziennego życia. I samo takie zwiększenie świadomości w ogóle ludzi, że są takie metody leczenia, bo w dobie dzisiejszych takich dezinformacji bardzo ważne jest, aby ludzie, którzy zmagają się na przykład z chorobą nowotworową czy no różnymi innymi problemami, mieli taką świadomość, że takie leczenie jest dostępne, żeby nie umierali z powodu niedożywienia.
To jest nadzieja, panie profesorze, dla każdego chorego.
Tak chorego.
Ale to leczenie żywieniowe jest takim ogromnym wsparciem, jeżeli chodzi o zmaganie się z chorobą podstawową. Taką dużą inicjatywą, od której zaczęła się nasza przygoda, była taka duża akcja ze współpracą z Lubelską Akcją Charytatywną. To był rok 2017, z tego co pamiętam.
I tradycyjnie spektakl.
Tak, tradycyjnie spektakl, dwukrotnie.
Siedem razy Lublin,
bo to było na 700-lecie Lublina. I pamiętam, że moje pierwsze rozmowy, kiedy spotkałam się z zarządem tam Lubelskiej Akcji Charytatywnej.
Z panią Laurą.
Tam było kilka osób. Spotkaliśmy się pierwszy raz, ja trochę przerażona. I sobie myślę, co ja im powiem? Jak ja mam ich przekonać wśród tylu różnych stowarzyszeń, że warto, że w ogóle warto jakby na nas postawić. To pamiętam, że naprawdę byłam przerażona i wspominam tą rozmowę tak niezwykle sympatycznie. Ja pamiętam, że tam poszłam i po prostu, tak jak dzisiaj siedzimy tu w studiu, opowiedziałam im, jak wygląda nasze życie. Z czym my się zmagamy, jak zmieniają się też nasze historie i jak chcielibyśmy dalej żyć, jaki my mamy głód życia. Bo my też zmagamy się po pierwsze z takim głodem fizycznym, bo wielu z nas nie może w ogóle jeść. Ja nie mogę jeść. Każda próba zjedzenia czegoś fizycznie kończy się katastrofą. I jakby jestem, nie chcę powiedzieć skazana, ale jakby no zmuszona do głównie korzystania z tego żywienia dożylnego. i nawet tak dla smaku to nie bardzo mogę. Ale też jest w nas taki ogromny głód życia. I większość z naszych pacjentów, którzy doświadczają takiej ciężkiej, jakiejś przewlekłej choroby, jakoś bardzo pragnie żyć i pragnie żyć w pełni. I jeżeli damy mu narzędzia, damy mu możliwości, to się okazuje, że ci pacjenci rozkwitają, że danie pompy przenośnej spowodowało, że nasi pacjenci otworzyli się na świat i teraz jakby nie ma problemu, latają po całym świecie. Ja pamiętam taką historię, jak my przecieraliśmy pierwsze szlaki 20 lat temu, gdzie jeszcze powiem szczerze, że te firmy lotnicze to tak nie bardzo wiedziały, kim my jesteśmy.
Spoglądali na zawartość waszych plecaków.
To powiem szczerze, że jak
duży nadbagaż.
Tak, że jak zaczynaliśmy, to nie było tak komfortowo jak w dzisiejszych czasach, żeśmy do rejsówek pakowali po prostu to żywienie z jakimś tam tylko zaświadczeniem, że my to mamy i tak mówimy, może nas nie skontrolują, nie? Mając, nie wiem, na pokładzie wszystkie niedozwolone rzeczy, jakie tam nie wolno brać. Dzisiaj jest to dużo bardziej komfortowe, bo ta liczba pacjentów, która w ogóle funkcjonuje w świecie, jest duża i już firmy takie wszystkie lotnicze się nauczyły, że są tacy pacjenci i nie sprawiają naprawdę trudności, jeśli chodzi o wyloty. Można śmiało zgłosić taki nadbagaż medyczny. Pamiętam właśnie taką śmieszną historię z naszą pacjentką Anią, która wylatywała do Indii. I to była taka historia, że pamiętam kilka dni jeszcze tam ze 2 tygodnie wcześniej, ja jej tam wtedy tłumaczyłam, jak ona ma tam załatwić wszystko w tych liniach, jakie pozwolenia, co, kiedy, gdzie. I jakoś tak na koniec nie wiedzieliśmy, jak obejść jeszcze problem, międzylądowanie, 22 godziny lotu. No trzeba jakoś tutaj jeszcze na samej pompie się nie da, trzeba jeszcze podłączyć żywienie, podłączyć po prostu coś na stojaku. Więc pamiętam jeszcze, że dałam jej wtedy taki swój stojak, który ja mam, gdzieś tam sprowadzałam go ze Szwecji. Pamiętam, to jest taki, ja mam taki stojak przenośny, który jest składany jak parasolka po prostu. To jest taki mój na wszelkiego rodzaju wyprawy, który mi się mieści do bagażu podręcznego i zajmuje tyle miejsca, co statyw do aparatu takiego.
Dzisiejsze możliwe.
Tak. I ja z nim jakby wszędzie gdzieś tam podróżuję, no bo jest mi tak czy tak potrzebny gdzieś. I pamiętam, że pożyczyłam go koleżance. Ona wtedy była taka świeżutka na żywieniu, więc taki szybki kurs miała, jeśli chodzi o w ogóle jak obsługiwać pompę. I była historia. Oni już tam mają lecieć. Ja dzwoni do mnie. Anka, 5 razy. Odbieram ten telefon. Co jest? Ona mówi tak, ratuj, bo ja mam lot już wstrzymany 30 minut na lotnisku, bo mi ta pompa piszczy, nie wiem co robić. Byłyśmy na wideo wtedy, ja spokojnie musiałam jej tłumaczyć, jak ma ją zresetować, co tam się wydarzyło, gdzieś tam na wideo, jeszcze szybki moment, ale rzeczywiście
emocje
z opóźnieniem,
duże.
Tak, 40 minut wstrzymała lot na
wszyscy
lotnisku. Wszyscy czekali, ale udało się wystartować bezpiecznie i udało się również wtedy dostać takie pozwolenie, że spokojnie ten mój stojak składany mogła rozłożyć spokojnie na pokładzie, tak, żeby potem podłączyć jakby więcej kroplówek.
Można.
Ja z niego też korzystam jak najbardziej, jak mam dłuższy lot. To zresztą się z nim nie rozstaje. Pamiętam, że jak też wielokrotnie robiąc szkołę psychoterapii, no to gdzieś tam podróże po różnych szpitalach, miejscowościach, same długie godziny szkoleń.
Przydaje się stojak.
Tak, no to wtedy jakby też muszę go dodatkowo wziąć, więc moja grupa przyzwyczajona, w ogóle wszyscy na nikim, to jest tak, wszyscy wiedzą, że to jest Tristan i Isolda, nie? Więc to taka para. I jak w moim otoczeniu wszyscy powiemy, dobra, pakuj Tristana, to każdy wie, o co chodzi, nie? No to wszystkie klamoty dotyczące tego żywienia. I przez lata w ogóle zmienił się ten komfort, bo jak ja startowałam te 20 lat temu, to jeszcze pamiętam pompy, które działały na zasadzie żelazka, to były takie cegły trochę, jak się wyjęło z kontaktu, no to czasami się resetowały. Spotkałam takie w Warszawie, miałam taką cudowną, starą pompę, więc była okropna. A dzisiaj jakby firmy się też prześcigają, jeżeli chodzi o te urządzenia. Budują coraz mniejsze, coraz bardziej dostępne, z coraz większym akumulatorem.
Do mniejszych plecaków.
Tak, 20 godzin spokojnie. Nie wiem, nawet dwie doby możemy na dobrym akumulatorze chodzić.
I tak, pompie.
Tak. To, co jest trudnością, to dostęp do tych najnowszych urządzeń, jeżeli chodzi o
no i koszta, bo rozumiem, koszta. Że to, tak. że pacjenci mogą tak. korzystać, wypożyczać te pompy, jest zasługą stowarzyszenia, ale tak. wiadomo, że na to potrzebne są środki, stąd też pacjenci, ja teraz zapytam może tak. o adres strony internetowej, o to, czy zazwyczaj tak. w każdej organizacji pożytku jest taka możliwość, żeby zerknąć i znaleźć numer konta w przypadku chęci wsparcia danego stowarzyszenia. Adres strony pamiętacie internetowej?
Mogę żyć.pl.
Tak, najłatwiej nas znaleźć na Facebooku, tak, bo teraz Facebooku, Facebooka mają tak, wszyscy. Tak. Zresztą to jest ważne. Pacjenci nie wstydzą się już tego, tak, że są na żywieniu. Przynajmniej dla mnie nie jest to powód do wstydu. Na początku faktycznie ta krępacja była. Natomiast teraz nie ma żadnego problemu wśród znajomych.
Oswaja się też otoczenie, dokładnie.
Środowisko. To jest też taka misja właśnie, że więcej osób, im więcej osób wie, tym do większej ilości osób to dociera.
Ja jesteście
też,
ambasadorami.
Ja też dowiedziałam się...
Leczenia żywieniowego. Tak, opowiadacie tak, o... Edukujecie dokładnie, w dokładnie. Możliwości.
Ja też dowiedziałam się o możliwości bycia pacjentką gdzieś od kogoś, kto to słyszał. Nasi pacjenci mają możliwość założenia swoich subkont, więc to też jest taka dodatkowa motywacja dla nich, bo mogą zbierać pieniądze tylko i wyłącznie dla siebie. Mogą za to kupować różnego rodzaju medykamenty, jakieś środki potrzebne do ochrony, dezynfekcja, opatrunki. Swego czasu jeszcze nie były refundowane przewody do tych pomp, więc za te pieniądze też fundacja, stowarzyszenie, przepraszam, kupowała przez lata. Przez lata, tak. Dla pacjentów.
Dalej nie są. Wygospodarowane środki.
No właśnie.
Tak. To już zasługa
dokładnie, profesora.
Pana profesora.
Także ta świadomość właśnie wzrasta i wszystkie dane można znaleźć na naszej stronie internetowej. Tam jest też numer KRS, który się wpisuje w PIT-ie, tak, jak się rozlicza i zachęcamy serdecznie.
Numer KRS zawsze jest na stronie internetowej i warto zatrzymać się bliżej przy tym numerze, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia przy rozliczeniach z fiskusem.
Ja jeżeli mogę, chciałbym takie
podsumowanie,
tak.
bo czas...
Znaczy jedno zdanie tylko, bo co mnie najbardziej zaskoczyło podczas działania stowarzyszenia przez te lata, to mnie zawsze zaskakuje, ile ludzi jest z takim dobrym, otwartym sercem i chce pomagać. Naprawdę, bo to są... No, żyjemy w czasach takiego przynajmniej spojrzenia na ludzi pod kątem jakiegoś zysku, że ta zyskowność, że te pieniądze są najważniejsze, a tu się okazuje, że jest cała gromada całkiem liczna ludzi, którzy bez zupełnie jakiegoś, nie wiem, wymagania pomagają innym. I to mnie zawsze zaskakiwało. Spektakl wspomniany
wcześniej,
tak. No przecież ludzie, którzy normalnie pracują i w administracji, wszyscy na równo stanęli na scenie i śpiewali, tańczyli, deklamowali. Było to naprawdę fantastyczne. Ale Iza czasami ma takie wstawki, dzwoni do mnie i mówi, trzeba pójść i powiedzieć gdzieś tam w jakiejś, nie wiem, fundacji, stowarzyszeniu czy coś, co to jest leczenie żywieniowe, bo oni chętnie by wspali, tylko nie wiedzą, o co chodzi.
I tu rola pana profesora.
No tak, ja daję taki merytoryczny wkład.
Pamiętam,
ale zawsze mnie to zaskakuje, ta otwartość. Nie? No, ludzie... No, dobra, fajne to wszystko brzmi, jasne. No myśmy chcieli tylko wiedzieć, że to nie będą zmarnowane pieniądze, tylko że faktycznie pomogą potrzebującym. To się dzieje.
Pamiętam, jak z panem profesorem kiedyś zadzwoniłam do pana profesora, mówiąc, Jesteśmy zaproszeni na kolację do klubu Rotary. Mhm. I tylko ja mówię, ja nie mogę tam pójść sama, bo tam będzie 40 chłopa, więc jak mnie pan profesor wystawi, to koniec. I pamiętam, że pan profesor dzielnie mi towarzyszył. I bez pana profesora, obecności pana profesora tam, to nic by się nie zadziało.
Zadziałoby się. Może trochę dłużej by negocjacje trwały.
No i to jest ta trudna chwila. Ale... Kiedy szczerze państwo, często moi goście, i tak też stało się teraz, dobre słowo przekazują, a z kolei do skromności takiej zupełnie niepotrzebnej, panie profesorze, dlatego, że to jest istotne, że możemy tym, którzy mają taką potrzebę, kwalifikują się do takiego żywienia. Idzie to w eter. Pan jako prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego wie najlepiej, że edukowanie i wiedza sprawia, że ktoś będzie miał nadzieję, że komuś poprawi się jakość życia, że ktoś w ogóle będzie mógł
Ale
żyć.
Dla nas w ogóle to wsparcie, tak. Dla nas to wsparcie takie, że pan profesor w ogóle jest takim dobrym duchem tutaj tej naszej fundacji i to, że my jakby czujemy też to wsparcie, to też dla nas jest takie ważne, bo my czasami dzwonimy do naszych pacjentów, jak nie wiem, chcemy zorganizować jakieś spotkanie integracyjne, cokolwiek i tak od niektórych naszych pacjentów słyszę, a pan doktor o tym wie? No wie. Tak, że jakby my też nie jesteśmy jakby tak sami sobie gdzieś zostawieni, tylko mamy takie poczucie, że jakby no jesteśmy tacy...
No jesteśmy jedną wielką rodziną.
Jedną wielką rodziną.
Bo, i dzisiaj puenta.
Tak, i dzisiaj na przykład jeden drugiemu dzieci może popilnować, jedna ciocia, tak, druga ciocia. Tak, tak. Gdzieś tam się dobrze znamy.
Swoich
kotów.
Tak, jak przyjaźnimy ja oglądam zdjęcia z takich spotkań, to zawsze mam tą łzę w oku. Dlatego, że jak patrzę na ludzi, którzy normalnie siedzą, rozmawiają, normalnie funkcjonują, to wszystkich ich widzę w sytuacjach tych początkowych, gdzie często zostali do mnie przywiezieni, albo ledwo co weszli do poradni leczenia żywieniowego, albo no z każdym wiąże się jakaś tragedia, a tutaj widzę, że funkcjonują normalnie. To jest taka dla mnie najlepsza nagroda za wszystko, tak, to co
możemy
co
wysłać robi. Panu profesorowi zdjęcie, nie wiem, z gór gdzieś, nie wiem, kroplówkę zmieniamy na szczycie gdzieś tam w Słowenii czy gdzieś. Mhm. Z pozdrowieniami to jest to po prostu niesamowicie takie budujące i fajne.
Dla całego naszego zespołu, który pracuje w Polsce, bo to nie tylko ja, no to tutaj trzeba też mocno powiedzieć, to jest
cały zespół.
Zespół ludzi najlepszych z najlepszych, którzy się całkowicie poświęcają temu, mają to specjalne misja. Też cechy, bo nie każdy może pracować akurat w takim miejscu. Natomiast ja mam tą przyjemność niebywałą, że pracuję z takimi ludźmi i bardzo im dziękuję za to.
Bardzo piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy, którą musimy kończyć siłą rzeczy. Dziękuję, przypomnę, że dziś mogli państwo usłyszeć wiele, być może po raz pierwszy, informacji o Stowarzyszeniu Mogę Żyć, Stowarzyszeniu Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo. A gościłam panią Izę Bylińską, panią Karolinę Wójcik i pana profesora Przemysława Matrasa.
Dziękujemy bardzo.
Dobrej nocy.
Dobrej
spokojnej nocy.